Dobry wieczór Państwu. Ryszard Jasiński, Blues for Days, Bob Mitzer, Ryszard Jasiński, piano i ta taka zakrzywiona metalowa trąba z przyciskami. Wiecie Państwo. No. Tak Pan Ryszard akompaniuje sam sobie. I to Pan Ryszard, Pani Aniu na tym gra. To taka trąba zakrzywiona, takie S, takie, i ono ma różne przyciski. Ryszard, jeżeli jesteś, to powiedz, jak to się dokładnie nazywa, bo i to podobno jest jakiś tenorowy, nawet jest podobno basowy saksofon. Nie wiem, nie widziałem nigdy basowego saksofonu. I powiem szczerze, że nie słyszałem. Jest basowy, Ryszard? Bo nie wiem. No nie wiem, proszę Państwa, no i oczywiście dzięki Ryśka produkcji. Szanowni Państwo, taką dzisiaj chcę zrobić taką audycję, też troszeczkę taką pośpieszną, nie chcę tu Państwu zawracać głowy w sobotę, wiadomo, są święta, a i ma wentyl, tak? A, jest basowy. Jest basowy, Ryszard, a masz? Bo nigdy nie słyszałem basowego saksofonu, to wielki chyba musi być strasznie. Prawie jak ta tuba albo jakaś inna, i chodzi na spirytus 110%, ale to nie był, to panie Michale, to nie była, to była tuba, a nie saksofon. To była tuba, a nie saksofon. No. Jutro, proszę Państwa, o 10 rano, ponieważ jest ten drugi weekend, więc ja w poniedziałek nie zrobię porannej audycji, nie ma co się budzić. Zresztą Państwo będą chcieli pójść na groby i tak dalej, i tak dalej. A ja bym chciał, proszę Państwa, ale jutro o 10 zapraszam na audycję o 10 polskiego czasu. Oczywiście nie zapomnijcie, tylko przestawić. Ryszard, może jakiś blues o zawracaniu czasu byś się zrobił, o cofaniu czasu i czasu do przodu, bo to byłoby fajne. Też fortepian, takie coś i dobrze. Proszę Państwa, to ja chyba żyję jednak w Matrixie rzeczywiście, bo zdarzają się rzeczy, które są już mnie nawet nie śmieszą, nie irytują, nie śmieszą, chociaż one nie są, chociaż one są przykre, powiem szczerze. Naprawdę bardzo przykre i to tak idzie parami wszystko. Ja o tym powiem, ale chciałem się również powiedzieć, bo rozmawiałem z kimś z Kanady i bardzo fajnie się rozmawiało. Niech pan się trzyma, panie Jacku, w tej Kanadzie, bo tam zdaje się już jest realny trocki, realne niesamowite rzeczy w ogóle się dzieją, ale to później. Natomiast mam, proszę państwa, do państwa prośbę. Ja dzisiaj posłuchałem, premiera zapytano o inflację. I właściwie z tej jego wypowiedzi, bardzo długiej, pokrętnej, takiej powiedzmy okrągłe zdania, to znaczy, pani Daria, chciałabym iść na groby sprawców tej całej sytuacji. O nie. Proszę Państwa, a propos w Wałbrzychu, Krzysiek Przybylak, skontaktuj się z nimi. W Wałbrzychu powstała grupa, która się nazywa prawników, która się nazywa Trybunał Narodowy, i oni chcą to, i oni chcą rzeczywiście ich wszystkich dokładnie rozliczać. Niesamowite, słuchamy audycji, naprawdę rzeczy mówią niesamowite ci ludzie. I warto. Ale ja mam do Państwa pytanie. Proszę mi na to pytanie, bo ja nie jestem ekonomistą. Ja się na tym nie znam. Ja po prostu idę do sklepu, kupuję i zobaczę, ile wydam na to samo mniej więcej. I tak to mierzę wszystko. No ale dzisiaj pan premier mówił dość długo i mniej więcej wyglądało to, że jak inflacja rośnie, to więcej zarabiamy i możemy kupić więcej cukru. Może, proszę Państwa, ktoś mi wyjaśni to zdanie, bo ja powtarzam, jak inflacja rośnie, to więcej zarabiamy i możemy kupić więcej cukru, na przykład. Nie wiem, czy jest tak jakiś ekonomista, proszę Państwa? Bo jeżeli jest jakiś, proszę Państwa, ekonomista, to prosiłbym, aby mi to wyjaśnił, czy to jest prawda. Bo ja pamiętam, i starsi, którzy tu są, pamiętają lata 80. Był cały system pensji i rekompensaty, bo była przecież ogromna inflacja. Gdzieś mam, zdaje się, bilet za 1000, tramwajowy za 1200 zł nawet, gdzieś jeszcze na pamiątkę sobie zostawiłem. Ale tam była taka sytuacja, że człowiek dostawał pensję i gdzieś w około 14 płacono rekompensaty za podwyżki. Po czym znowu po prostu płacono pensję i znowu rekompensaty za wszystko, że tak, podwyższamy, ale będą rekompensaty. Podwyższamy do rekompensaty. Im więcej zarabiamy, tym więcej tego cukru możemy sobie kupić. Proszę Państwa, oczywiście, zgadza się. No, więc zastanawiam się, bo ja się nie znam, ale to pan premier jest ekonomistą. I tak dalej, szanowni Państwo. No właśnie, to jest bardzo ciekawe. To jest bardzo ciekawe, jak widzicie. A teraz takich rzeczy trochę mniej. Proszę Państwa, pod warunkiem, że zarabiamy w prawdziwym złocie, a nie w złotówkach, Michał Roszczyński. No tak, no ale, ale to jest tak, proszę uważać, jak inflacja rośnie, to więcej zarabiamy i możemy kupić więcej cukru. To ja tego zupełnie nie rozumiem. Dla mnie to zdanie jest wewnętrznie sprzeczne i to nawet potrójnie czy poczwórnie nawet. No dobrze, trochę innych rzeczy, proszę państwa, przykrych i nieprzykrych. Ela Bielawska. Od razu pani Ela wali z grubej rury. Pieprzył głupoty. Dzisiaj byłam w piekarni za chleb, za który do tej pory płaciłam 5 zł, od 2 listopada ten sam chleb będzie kosztował 6 zł. Ale więcej pani zarabia, więc więcej pani tego chleba może kupić sobie, prawda? No więc to widzicie, to zaczyna być co większe, coraz bardziej wariactwo. Powiem szczerze, że to chyba jest specjalnie zrobiony ten matyk, żeby nikt nie rozumiał, bo na przykład, proszę państwa, ja oczywiście jeszcze nie kończę i dlatego przeszedłem na kartkę z imieninami. Par 6 dam jutro Halloweeny, nie Halloweeny, to mnie nie interesuje, ale jutro są nietypowe święta. Dwa święta, proszę państwa, dwa święta, które są sprzeczne ze sobą, bo jutro jest Światowy Dzień Oszczędzania i jednocześnie Dzień Rozrzutności. Tak samo chyba jak z tego całego ekonomicznego wykładu pana premiera, prawda? Bo Światowy Dzień Oszczędzania i Dzień Rozrzutności. No dobra, to oszczędzajmy rozrzutnie. Piękny oksymoron. Oszczędzajmy rozrzutnie, szanowni państwo. Bardzo mi się to podoba. Okej, to teraz zaczniemy z tym Matrixem, to jeszcze do tego najdziemy, bo wczoraj dostałem informację od pana Kabila, która mnie rozśmieszyła, przeraziła, ale w sumie to rozśmieszyła, ale do tego później powiem. Natomiast, szanowni państwo, niestety muszę w Metatronie zmienić całą grafikę. Tak się złożyło, że nie tylko w Metatronie i w radiu, bo ktoś, kto robił ten, ja trochę go wypromowałem, strasznie się na mnie chyba jednak bardzo obraził, poblokował mnie i w ogóle. Nie wiem, oni uważają, że ja, on uważa chyba, że ja zarabiam masę pieniędzy. I ja to wszystko sprzedaję. No nie, no niestety te grafiki były również, w tych grafikach używane było również coś, do czego ja mam prawa autorskie przekazane mi przez właściwie rysującego grafika. Przykre to jest, szkoda mi, bo to fajny facet i życzę mu powodzenia. Szkoda, że nie chce ze mną więcej kontaktu, ale niestety w Metatronie będę musiał poszukać. Prosiłem Piotka Wójcika, ale on nie ma czasu. Może jeszcze coś załatwimy, może ja sam coś na czarno pomaluję i chcę, żeby to było czarne. Szkoda mi, bo tam jest dwie czy trzy są bardzo dobre i bardzo bym to chciał. Ale no niestety Piotruś mi robił do wszystkiego i już. Nieważne. No. Andrzejka, jak pan typuje szczyt inflacji pro tego momentu, kiedy to nastąpi? Nie sądzę, wie pan, bo tutaj jest to, czego nie było w latach 80., to tu jest jeszcze jedna rzecz. Po prostu tutaj coś, co powiedział ekonomista przed chwilą w TVN24, powiedział bardzo mądrze, że w tych czynnikach nie bierze się pod uwagi w cenach, jakie są ceny ropy, energii i tak dalej, spekulacji rynków finansowych. Spekulacji rynków finansowych, proszę państwa, ale to jest inna historia. Ja przypuszczam, że ta inflacja dojdzie do jakiegoś momentu. Ona prawdopodobnie trochę spadnie w przyszłym roku. Ale jeżeli PiS nadal będzie ładował, dodrukowywał pieniądze, ostatecznie, proszę państwa, ostatecznie przecież prezes Narodowego Banku Polskiego powiedział, że mamy nieograniczoną ilość pieniędzy, także możemy drukować. No. Panie Zigi, ja powtarzam, co powiedział premier. A premier naprawdę powiedział, że jak jest inflacja, to ludzie więcej zarabiają, mogą sobie kupić więcej cukru. No tak powiedział, na przykład. Nie tak do końca, bo jeszcze dodał na przykład. Po prostu potem. No. Natomiast ja przypuszczam, że ona przekroczy 10% prawdopodobnie przed świętami. Chyba, że coś się zdarzy, chyba, że oni drastycznie podniosą stopy procentowe, ale to też im nie pomoże, moim skromnym zdaniem. Kwestia energii, paliwa będzie nakręcać tą inflację cały czas. Teraz się mówi zresztą, proszę państwa, o akcyzie, o zdjęciu akcyzy, ale to nie tylko, jest tak zwany podatek Obajtka, to nazwali. Ale to dzisiaj nie chcę na ten temat mówić, bo nawet się nie przygotowałem do tego, tylko jest tak zwany, tylko krótko wspomnę, że jest tak zwany podatek Obajtka, który naliczył, że Orlen sobie nalicza ileś tam procent, więc jeżeli by zdjąć tą cenę, bo ja też nie rozumiem, skoro baryłka ropy była dużo droższa i benzyna była tańsza, to dlaczego jak baryłka ropy jest dużo tańsza, a benzyna jest dużo droższa? No, ale widzicie państwo. No. Pani Basiu, dajmy sobie spokój. Druga sprawa to jest Daniel, co chciałem powiedzieć. Otóż proszę Państwa, jak Państwo wiecie, wszystkie moje kłopoty, właściwie to mnie zniszczono w ciągu jednego dnia artykułem w Fakcie i w związku z pracą w PWPW, to co tam było, to jest już nieważne, ja o tym mówiłem wszystkim. To się złożyło również z niektórymi rzeczami, ja zostałem po prostu bez grosza w ciągu jednego dnia, bo zgrana to zresztą z ustawą o dezubekizacji i z wejściem w życie tej ustawy, więc ja zostałem jednego dnia w ogóle bez grosza, dokładnie. Dodatkowo mówiłem Państwu o swoich osobistych kłopotach, również i o sądzie, który stwierdził, że ja mogę bardzo dużo zarabiać i jak mi walno, to przekracza to moją półroczną emeryturę. Nie jestem w stanie płacić wielu rzeczy, więc prawdopodobnie będą mnie chcieli wsadzić do więzienia, ale ich sprawa. I wtedy Daniel napisaliśmy do sądu, podał do sądu. Bo tam były absolutnie informacje nieprawdziwe. Ja chcę powiedzieć jedną rzecz, że nigdy krytykuję dziennikarzy i strasznie krytykuję dziennikarzy, proszę Państwa. I krytykuję ich sposób pracy, krytykuję propagandę, ale nigdy w życiu nie pozwalam sobie na jakieś wobec nich, że ten ukradł, to tamto. Nigdy ode mnie, proszę Państwa, nie słyszeliście chyba, nigdy ode mnie nie usłyszeliście, proszę Państwa, że o kimś mówię, o rodzinie, o innych rzeczach, że lecę. Nigdy. Natomiast artykuł wobec mnie był bardzo wredny. On ustawiał mnie w roli jakiegoś zbeka, tam nie było nawet napisane, że ja jestem pułkownikiem, pełnym pułkownikiem od, a jej wszystkie praktycznie stopnie, od porucznika awansowałem już po 90 roku. Z artykułu zresztą wynikało, że ja już jestem stary, w ogóle strasznie i tak dalej, i tak dalej. Chodziło o w ogóle wykończenie Wojciechowskiego. Ja wiem dobrze, że Fakt i Newsweek były narzędziami, w tym wszystkim były po prostu narzędziami dla Błaszczaka, który chciał przejąć PWPW i tam jeszcze inne rzeczy chodziło. Inne rzeczy tam jeszcze chodziło, ale to nieważne. No ale w każdym bądź razie ten artykuł był wredny, ja zresztą też nie mówiłem, później nie będę mówił, bo okazało się, że ja pierwszy raz zobaczyłem na oczy zdjęcie tego człowieka, o którym ten artykuł teoretycznie mówił, co ja byłem po prostu strasznie, że go podsłuchiwałem, w ogóle jakieś rzeczy. Ja pracowałem w PWPW, praktycznie bywałem tam oczywiście, ale głównie te rozmowy kwalifikacyjne, nie miałem w ogóle dostępu, tak jak napisał Newsweek, do akt personalnych, bo to nie miałem dopuszczenia do tajnych, poufnych nie miałem, więc nie miałem tego dostępu. Miałem tylko te sprawy kadrowe w naborze, po prostu w czymś rodzaju takiego HR i moje zadanie było sprawdzić, czy na przykład mafia nie podesłała, kto inny i zdarzyły się takie przypadki, że wyeliminowałem osobę, którą podesłała mafia, facet mi się przyznał, potem na swoje nieszczęście wyeliminowałem dwa źródła SKW i trzy źródła CBA, które bo chcieli umieścić, no tak wyszło, parę jeszcze innych rzeczy, między innymi przestępcę jednego. To wiecie Państwo, to jest PWPW i ja rozmawiałem ze wszystkimi praktycznie od zwykłych robotników do tych na stanowiska dyrektorskie, bo to bardzo ważne w tej instytucji, żeby takie zabezpieczenia robić i wszędzie się robi. Te rozmowy były albo w tych agencjach pracy, w ich pomieszczeniach, dokładnie pamiętam te adresy, bo to nie da w PWPW, albo kilka było oczywiście w PWPW tam na pierwszym piętrze, gdzie mają czy na drugim, nie wiem, gdzie mieli kadry, ale dalej nie wchodziłem nawet. Co więcej, robiłem jeszcze, sprawdzałem jeszcze system zabezpieczenia, nam poprawiłem dwie rzeczy, które między bardzo proste, bo między innymi odwrócenie drutów. Chodzi o to, żeby te słupy w pewnym obiekcie były odwrócone na zewnątrz, a nie do wewnątrz, bo na zewnątrz to one jednak zabezpieczą przerzucenie czegokolwiek. Nieważne. To tak mniej więcej, proszę Państwa, wyglądało. No i głównie zrobiono nam pokój mniej psychologowi, bo po mnie był zawsze psycholog, albo ja byłem po psychologu. I po mnie to i robiliśmy to. Ja jeszcze sprawdzałem tych ludzi po prostu, patrząc również na profile społecznościowe, wszystko to, co można było oryginalnie, to, co się robi w HR-ze i robi się w tej chwili w tego typu korporacjach. I Nie zauważyłem tam. No, moim jeszcze było, że pani Kępa poleciła bardzo. Poleciła kogoś jako świetnego fachowca, a ja tego fachowca wyeliminowałem, dlatego że ta osoba powiedziała wprost, że ona się nie musi na niczym znać, ona ma ciocię po prostu. To dosłownie takie rzeczy były. No i potem, ku mojemu zdziwieniu, fakt, który jeszcze nasłał na mnie reportera, żeby mi zrobił zdjęcie jakieś bandyckie, no i robił mi zdjęcie przed wejściem, tam gdzie nie trzeba nawet przepustek, jak sobie paliłem papierosa, bo wtedy tą kanciapę mieliśmy z psychologiem na biurze przepustek, gdzie po prostu, żeby nie wchodzić do środka nawet. No i to wszystko wyszło. No i podaliśmy do sądu. Sąd w pierwszej instancji w ogóle zażądał ode mnie 60 tysięcy. Potem się okazało, że potem się pisało o majątku i tak dalej, bo ja już tego majątku w ogóle, bo wszystko straciłem przecież. Dokładnie. Potem ten sąd na tajnym posiedzeniu w ogóle, nie zawiadamiając nas w ogóle, stwierdził, że ten poseł jest bez zasady. Poszło odwołanie. Odwołanie leżało 9 miesięcy, bo COVID, bo zresztą w ogóle leży. No i sprawę przeniesiono do innego sądu. Nieważne, to znaczy to danie, to opowiem do Białegostoku chyba, to tak danie. Bo Daniel mi przysyła te pisma procesowe, a ja w ogóle nie wiem, o co tu tam chodzi, bo ja nie lubię tego czytać. No i dzisiaj się dowiedziałem, że sąd ten uznał jednak pozew i wysłał do Axel Ringer Springer. Wysłał, proszę państwa, pozew to jest pozew karny chyba, ale będzie i pozew o odszkodowanie. Proszę państwa, ja może jestem zdezubekizowany, ale ja nie jestem pozbawiony stopnia oficerskiego i ja jestem emerytowanym oficerem w stopniu trzygwiazdkowego pułkownika. I nie może być tak, że w jakiś sposób panowie mogą sobie rozrobić każdego, proszę państwa. Każdego zresztą można, proszę państwa, jak się okazuje, każdego, kto nie ma układów, znajomości. Ja powiem wtedy, że wtedy ja założyłem, ja się jeszcze podniosłem wtedy, jakoś mi się udało, ale to się skończyło zresztą, musiałem wyjeżdżać z kraju, po prostu zostałem do 2011, panie Jacku. Wszystko o mnie wiadomo, moje akta są publiczne, ja opublikowałem te akta. Nie będę w tej chwili mówił, panie Jacku, o ustawie dezubekizacyjnej, bo ja już o tym mówiłem, zrobiłem dwa specjalne programy. Z tych pracowałem, jak już teraz tylko powiem, padło jedno. Pracowałem od 1982 roku, od listopada do roku 2011. Wszystkie awanse, głównie w 20 parę lat, w sumie do 2013, 20 parę lat pracowałem na kierunku rosyjskim i za to mnie zdezubekizowali. Wystarczy. To spowodowało przede wszystkim rozłąkę z rodziną. To spowodowało również sprawy osobiste, o których tu do końca nie chcę mówić, bo jeżeli sąd, widząc, że ja mam emerytury 1200 zł, mając kredyty oczywiście, bo każdy wie, bo każdy je ma, wali mi 3,5 tysiąca alimentów, ponieważ druga strona jest podpuszczana do tego wszystkiego i ja nie jestem w stanie tego płacić. Pal 6. W pewnym momencie osiągnąłem taki stan psychologiczny, w którym zaczęło mi serdecznie wisieć, co dalej będzie ze mną. Mogą mi absolutnie zabić. I powiem szczerze, że to była swoista depresja i ja tą depresję zdaję sobie sprawę, że mam, ale ja jestem dość mocny, sam się leczę. Tą depresję rzeczywiście mam. To mnie zmusiło do wyjazdu, do rozstania z rodziną, do zniszczenia sobie życia. Ten artykuł zmusił, że zniszczył mi po prostu życie. Oni zniszczyli mi życie. Tam w dodatku jeszcze były, bo potem dostałem pytania z OKO.press, którego sugerowano, że PWPW transferowała pieniądze przez spółkę, którą wtedy miałem, ale się z tego wycofali. Ja chciałem, żeby to oni publicznie o tym napisali, ale oni się z tego wycofali. Więcej rzeczy nie mogli znaleźć. Co więcej, proszę państwa, później to już mnie nie dotyczyło, ale jeden ze znanych dziennikarzy TVN24 napisał później, że mój kolega, który też w to był zamieszany, Szymon Sikora, jest poszukiwany przez policję. To leciało na pierwszej stronie TVN24, że jest poszukiwany przez policję. Tego samego dnia Szymon zadzwonił, to było w 2018 roku, Szymon poszedł na tą policję, okazało się, że nigdzie nie jest poszukiwany. Tak to niestety wygląda. Tak to niestety, proszę państwa, wygląda. Zniszczono mi dokładnie, oczywiście zarabiałem dużo, tak, ale z tym stanowiskiem, które miałem, z tym stopniem i pewne rzeczy też się zarabia dużo. Ja nie chciałem się z nikim wiązać. Po tej wszystkiej, całej tej sytuacji zrobiła się koło mnie pustka. Proszę Państwa, wiecie Państwo, ja nie miałem gdzie nawet powiedzieć swojej wersji, ponieważ oni nie chcieli rozmawiać. W fakcie był pewien facet, który uważał się za mojego dobrego kolegę, ale po którym ja już nie chcę utrzymywać z nim stosunków żadnych. Nie, od tej pory ja się z nim nie kontaktuję, nie będę wymieniał jego nazwiska. Jak Państwo wiecie, ja unikam, dlatego że on również w jakiś sposób w tym uczestniczył. Jak telefony prawicowej prasy, Republiki, innych i tak dalej, tygodnika Solidarność, ostatnio się do mnie odezwał fotograf, który mi robił zdjęcia do tygodnika Solidarność, wydawnictw, innych rzeczy, wszystko zamilkło, nie odpowiadali. Nie odpowiadali w ogóle, ja nie miałem, ja zostałem sam. Ja już zostałem sam. Proszę Państwa. Zostałem wtedy całkowicie sam. Założyłem sobie to SWT TV, potem KHT i teraz mam to radio i to radio jest najlepszym moim chyba pomysłem, bo dobrze się tu czuję. Ale teraz zobaczymy, co będzie w tym sądzie. Poszło do nich. Przypuszczam, że zaczną atakować mnie niesamowicie. Użyją w tym momencie również spraw prywatnych, bo oni nie będą mieli żadnych tych, ale muszą udowodnić. Muszą również udowodnić to, że kogoś okradłem, że kogoś zamordowałem, że kogoś podsłuchiwałem, że kogoś tego. Trwa sprawa cały czas, jakaś gdzieś tam, jakiś prokurator, ale ja nie jestem oskarżony, bo proszę Państwa, ja się o tym, co oni pisali, dowiedziałem sam z tego faktu. Tym bardziej, że też byłem ciekawy, bo wysłali, to jest taki piękny zabieg socjotechniczny i propagandowy. Trzeba zrobić zdjęcia facetowi, najlepiej, żeby był po ciemnu, lebo dobrze pijany siedzi w tym i pali papierosa, wstrętny esbek. Tainos Agentus. A oni mieli moje zdjęcia, bo ja dla faktu nagrałem wcześniej, byłem w ich redakcji i nagrałem wcześniej właśnie z tym moim kolegą. Nagrałem takie fajne, nawet były programy o tym wszystkim. Więc widzicie Państwa. Widzicie Państwo, tak to wygląda. Nie wiem, jak sąd postąpi, ale ten sąd, bo te sądy warszawskie, no to było wiadomo. I proszę nie porównywać tej sprawy z Gadowskim, bo ja nigdy w życiu nie obraziłem faktu, nie obraziłem Newsweeka, nie obraziłem żadnego dziennikarza, nie powiedziałem im, kim są, nie powiedziałem o ich rodzinach, nie mówiłem tego, co mówił Gadowski, a wręcz odwrotnie. Ja tylko i krytykuję sposób pracy dziennikarzy w Polsce i dziennikarzy jako zawód. Tak, krytykuję. Pani Dario, nie uda się. Pewnie się nie uda i będę krytykował. Więc widzicie, takie wariackie sprawy. Zobaczymy. Trochę mi się opóźnia pisanie Metatrona, bo wiadomo Kizia, więc ja chcę włączyć element Kizi do Metatrona. No ale muszę być w stanie to w razie czego przeczytać, bo nawet już mam to napisane w głowie oczywiście. Oczywiście. I to jest ważniejsze. Proszę Państwa, i ważniejsza jest ta muzyka, to radio. Ważniejszy jest Ryszard, wspaniale grający mi bluesa na tej zakręconej trąbie z wentylem i tymi, zakręconej rurze takiej, tej metalowej i na fortepianie mającym wszystkie klawisze, proszę Państwa, czy to, co jutro puścimy. To jest ważniejsze. To jest ważniejsze. Okej. Okay. Tutaj pan Andrzej K. pisze, ta inflacja skończy się wycofaniem gotówki i wprowadzeniem kryptorządowych, rządowym z dochodem gwarantowanym i social credit. Tak, proszę Państwa, tak. Niewątpliwie jestem pewien, że to mniej więcej tym się kończy, tym bardziej, że tutaj muszę tylko znaleźć, bo gdzieś mi zginął ten jeden, o jest. Bo tutaj na pani Odrej pewnie nie ma, ale na profilu pani Odrej tam jest taki mem, że siedzi jakiś starszy facet jak Lord Vader i World Economic Forum, czyli wiadomo kto, i z całego worka teorii spiskowych teoriami pozostały jeszcze tylko osobiste chipy, system kredytów społecznych, cyfrowa waluta, abolicja prywatnej własności i gwarantowany dochód podstawowy. Proszę Państwa, otóż ja powiem dalej. Tutaj pani Odrej, proszę się nie obrazić, ale to jest nieprawdziwe, ponieważ osobiste chipy już są. Ja mówiłem, na chwili nazywa się to na przykład monitorem serca czy monitorem jakiejś zmiany. To, co zatwierdziły Stany Zjednoczone, w Stanach Zjednoczonych zatwierdziły te mikrochipy. Część następna, system kredytów społecznych, one już są. W tej chwili, proszę Państwa, rzadko w którym kraju nazywa się to już w tej chwili, mówi się to social credit po prostu i to już jest, tak jest w Wielkiej Brytanii. Już prawie, że nie ma zasiłków bezrobotnych, tylko jest social credit. szanowni państwa. Cyfrowa waluta już jest, Chińczycy już to wprowadzają i nie tylko Chińczycy. Nie wiem, czy wiecie państwo, że zdaje się od pierwszego, kiedy? Chyba od końca października w Wielkiej Brytanii, chociaż ja już to w Lidlu widziałem tu w Wielkiej Brytanii, zwiększono opłaty kartą tą typu PayPass, czyli ten, przez ten dotyk, do 100 funtów. To jest bardzo dużo, to jest bardzo dużo. Więc to już jest. Abolicja prywatnej własności, to się dzieje. Między innymi po to robią te wszystkie spisy i tak dalej. Szczególnie proszę zobaczyć, bo państwo się dziwili, różne takie historie, które są w tym spisie. Ale w tym spisie powszechnym było największe nastawienie było na nieruchomości. Na to, co kto ma i gdzie są, proszę państwa, mogą być spadkobiercy. Obłożenie tego katastrem w skali europejskiej czy w Europie spowoduje, że nie będzie. Poza tym coraz bardziej wzrasta propaganda tak zwanych odwrotnych hipotek. Chodzi to przede wszystkim o skupowanie tej osobistej własności. I gwarantowany dochód podstawowy. Niemcy zrobili eksperyment. O tym się w Niemczech mówi coraz głośniej. Nowy rząd prawdopodobnie to wprowadzi. Także jak widzicie państwo, no. Także widzicie państwo, to już się dzieje, panie Andrzeju. Czy chce pan, czy nie, to niestety, i pani Odrej, to wszystko jest. To nie jest tylko i wyłącznie science fiction. Ja sam myślałem science fiction, że to wiele rzeczy, ale w czwartek chcę powiedzieć o czterech utopiach negatywnych, w czwartek na YouTubie, o czterech utopiach negatywnych, które są dokładnie realizowane. A chociaż to są stare utopie negatywne, to raz. Okej, okay. To teraz płatność dodatkowa jest limitowana do 100 zł, no ta setka wszędzie wchodzi, to też jest jakaś dziwna rzecz, że 100 w danej walucie, ale 100 zł w Polsce proszę wybaczyć, a 100 funtów tutaj, to wiadomo. Widzę, że szef SKW, pan Piotr Pytel, nie potrafił dobierać słów w twicie oktober. Napisał pan jako człowieka od brudnej roboty. Panie Jacku, dlaczego pan mi to przypomina? Ja nie chcę, no napisał od brudnej roboty. Przecież ja nikogo ani nie zabiłem, ani nikogo nie okradłem, ani nic nie zrobiłem, pracowałem uczciwie. Ale w takim razie będą musieli to, panie Jacku, będą musieli to udowodnić. Ja już nie chcę na ten temat mówić. Tak, dobrze, jestem człowiekiem od brudnej roboty, ale nie jestem idiotą. Proszę, rozumiemy? W odróżnieniu od paru innych rzeczy. No, nieważne. Nieważne. Więc będzie musiał zobaczyć, co to znaczy ta brudna robota. No cóż, on jest generałem, ale ja jestem tylko tym, kim jestem. Nieważne. A zresztą, proszę państwa, ja się od tego odciąłem. Ja już nie jestem z nikim. Ja jestem już w tej chwili głównie nadaję przez radio, nie nazywam się dziennikarzem. No i dobra. I dobra, wracajmy do tego, bo to jest ciekawsze. Otóż, proszę państwa, kolejny rzecz z Matrixa. Wczoraj dostałem od pana Kamila artykuł z gość.pl. Arcybiskup Skworc. Papież zachęcał biskupów do bliskości z Bogiem, biskupami, kapłanami i wiernymi. Otóż papież zachęcał biskupów do bliskości z Bogiem, biskupami, kapłanami i wiernymi. Takie cztery poziomy relacji wymienił Franciszek w rozmowie z biskupami śląskimi i małopolskimi podczas ich wizyty ad limina apostolorum w Watykanie. Spotkania te, prawda, i że to mówił, że papież im mówił ideę, tłumaczył im ideę synodalności, do budowania braterskich, ojcowskich relacji z duchowieństwem i tak dalej, i tak dalej. Otóż proszę państwa, na jakim świecie ja żyję? Ja nawet napisałem, skomentowałem to. To ich trzeba zachęcać do bliskości z Bogiem? Czy oni są ateistami? Ja rozumiem, ja mówię wprost, że jestem niewierzący, bo wiem, więc ja nie muszę wierzyć. Ale z tego wynika, że oni są ateistami. Bo skoro biskupów Kościoła katolickiego, katolicki papież musi zachęcać do bliskości z Bogiem, biskupami i kapłami wiernymi, no to ja nie rozumiem zupełnie, o co w tym wszystkim chodzi. O co w tym wszystkim chodzi. Ja nie chcę tu powtarzać tego, co słyszałem o arcybiskupie Skworcu i co mówi się o arcybiskupie Skworcu, ale sam fakt, że pojawia się taki artykuł z ust i jest to z, właśnie, panie Leszek, wyjazdowa impreza integracyjna z Bogiem. Proszę państwa, ja już naprawdę tego wszystkiego nie rozumiem. Ja wiem, że atak na Kościół traktowany jest w ten sposób, ale to nie ja atakuję Kościół. Jeżeli papież musi przypominać arcybiskupom, że istnieje Bóg, to przepraszam, czy on musi ich przekonywać, że istnieje Bóg? To oni nie wierzą? To przecież jest jakaś totalna paranoja. I jeżeli taki artykuł idzie w ogóle, no to co sobie ludzie z innych religii, czy ludzie, którzy nie są z daleka, nie są wierzący, to było w waszym pojęciu oczywiście, mogą powiedzieć, prawda? mogą na ten temat powiedzieć. To rzeczywiście jest taki cios w postawy etycznej, w postawy w ogóle. Generalnie ten artykuł i te słowa biskupa Skworca, który to wszystko opowiada, są ogromnym ciosem w postawy w ogóle etyczno-filozoficzne powstania całej Europy. Czyli przejścia z Pax Urbana na Pax Christiana. I ja nie wiem, może rzeczywiście warto, żeby Bóg w końcu wziął z góry jakąś tą, nie wiem, jakąś wielką ręką i przywalił w to wszystko, bo przecież to jest paranoja. Przecież to jest totalna paranoja, prawda? No właśnie. I to jest właśnie taki matrix, w którym jesteśmy, żyjemy. Ale jednocześnie jest jeszcze jeden matrix, proszę Państwa. Totalny matrix, ponieważ cała ta propaganda w Polsce staje się nie do zniesienia. Na przykład dzisiaj na pierwszych stronach jednego z portali czytam, bardzo ważny, gdzie wszyscy wchodzą, czytam, czy powinniśmy całować zmarłych? Ekspert stawia sprawę jasno. Że niektóre zwyczajne wersje związane z chowaniem zmarłych mogą budzić kontrowersje. I chociaż informacje o możliwości zatrucia się toksycznymi substancjami wydzielanymi przez zwłoki są zazwyczaj mocno przesadzone, wiele osób z dystansem podchodzi dziś do tradycji czuwania przy zmarłych, całowania lub ich dotykania ich dłoni na pożegnanie. Zwłaszcza odkąd COVID-19 zmienił większość społecznych zachowań. Ludzie, gdzie ja żyję? Ja wiem, że, proszę Państwa, ja patrzę na to wszystko inaczej, dlatego że dla mnie coś takiego jak pogrzeby i groby i tak dalej są nieważne, bo liczy się to, bo to wszystko, co jest na zewnątrz, jest skorupa, to, co nazwałem w Betatronie światło czerni, a w to naprawdę wierzę, proszę Państwa, jest najważniejsze dla mnie, a skorupa jest przypadkowa, bezsensowna, ona i tak odpadnie, niech się łączy z naturą. Natomiast zdaję sobie sprawę z różnych obyczajów, że dla wielu ludzi, inaczej to wszystko traktuje i musi to w jakiś inny sposób i musi to zamanifestować. I teraz społeczeństwo, w którym się jednocześnie mówi o ogromnej ilościach depresji, jaka jest, proszę Państwa, i depresji, że ludzie są przygnębieni, niepewność, inflacja i tak dalej. Pojawiają się artykuły na temat tego, takie rzeczy. Przecież to ja wiem, że Halloween, że horrory. Wiecie co, proszę Państwa, ja naprawdę w tej chwili uwielbiam oglądać horrory. One są niehororowate w ogóle. Horror to jest to, jak słyszałem. I od razu tu jest cała. Nawiasem mówiąc, to jest cały cykl artykułu, bo wczoraj w tym samym portalu był bardzo promowany artykuł, co się dzieje z ciałem po śmierci. No. Też. Także ja nie wiem, ja rozumiem, że się zbliża 1 listopada i to jest święto zmarłych, jak my mówimy, wszystkich świętych, zresztą nie wszystkich świętych jest wcześniej to święto i tam się chodzi na groby i tak dalej, ale żeby w ten sposób to traktować, no i oczywiście w tle uważajcie, bo się zarazicie od zmarłych COVID-em. Prawda? I najlepiej tych zmarłych w ogóle coś z nimi, nie wiem co z nimi zrobić, no, nie wiem. Proszę Państwa, dla mnie to jest paranoja, to jest matrix. Kolejny matrix świadczący o rzetelności naszych dziennikarzy. Mamy do czynienia z Brexodusem. Polacy coraz chętniej wracają z Wielkiej Brytanii. Proszę Państwa, ja tu jestem. Tak, był taki okres, ale teraz coraz częściej wracają do Wielkiej Brytanii. Ostatnio znam dwa przypadki osób, które chciały wyjechać i jedna zrezygnowała, a jedna postanowiła wrócić jak najszybciej do Wielkiej Brytanii. W związku z czym jakoś nie widzę tych Polaków, którzy stąd wyjeżdżają. Prawda? No właśnie. Dobrze, jeszcze o czym sobie pewnie pogadamy. No właśnie, powinien jeszcze reklamować książkę Trupa Farma. No nie jeszcze, musimy dojść, proszę Państwa, do kolejnego Matrixu, czyli dojdziemy do tej cholernej Kanady, ale najpierw puścimy sobie, bo tak mówiłem trochę tutaj o Bogu. No to cóż, Darek Malejonek i Biada nie ma go tu. Bo chyba to trzeba panu Skworcowi prześpiewać, ale żeby papież pada w... Ja nie wiem, czy oni są wierzący. To wychodzi na to, że Kościół katolicki założyli ateiści. To ciekawe, to się strasznie mi się to podoba. Tak, ale pamiętajcie, po przeczytaniu tego artykułu w Gościu Niedzielnym, jak pójdziecie jutro w niedzielę do kościoła, to przekonajcie swojego proboszcza, że Bóg istnieje, dobra? Bo on jest ateistą chyba raczej, oni są ateistami, także proponuję, proszę Państwa, żebyście ich przekonali, przynajmniej wy. O tym szczycie klimatycznym nie chcę dzisiaj mówić, tam dzisiaj podają tą Gretę Thunberg, ale tu powiem szczerze, że Tutaj w tej prasie tak dużo się o tym nie mówi, bo dzisiaj na przykład mówiono, że królowa wozi ze sobą, napisali krew w worku, ale to nie krew w worku, w specjalnych pojemnikach i że ona chyba tam nie pojedzie. Takie różne rzeczy, także nikt się tym dokładnie nie przejmuje. Natomiast oczywiście, proszę państwa, no zaraz dojdziemy do Norwegii, bo tutaj są największe, już się mówi, że czytałem ci artykuł i to ciekawy, że szansa wyginięcia ludzi w 80 lat wynosi aż 19%. I co ciekawsze, otóż tak a propos tych wszystkich teorii spiskowych, szanowni państwo. Otóż powiem państwu, że to jest ciekawe, że nazywa się ludzi, w tym takich jak ja, również szczurami, płaskoziemcami, różnymi innymi historiami, prawda? Natomiast tak się składa, że poważne czasopisma naukowe podaje powody, dla których ludzkość będzie musiała się zmienić. I te powody wymienione są przez nich. Takie, nanoinżynieria molekularna, a więc wprowadzenie broni poprzez nanoroboty, że one nie muszą się składać z elementów mechanicznych, bo w ostatnich latach dowiedziono, że istnieje możliwość programowania komórek żywych do wykonywania konkretnych czynności, czyli po prostu to, co ja nazywam biogenetyką, proszę państwa, i co ja nazywam wojną biogenetyczną. Ja zresztą chyba też to powiem w tej audycji. Następnie, sztuczna inteligencja, o tym już mówiliśmy, podają. Cyberataki, które mogą spowodować, że na przykład, wylecą te, że wodę nam się odetnie, prawda, i wiadomo. Bioinżynieria, czyli wszelkie manipulacje genetyczne. Pandemia wywołana naturalnie. To jest najciekawsze, że teraz dopiero przyznają pandemia wywołana naturalnie. Ona nie jest wywołana naturalnie, co prawda, ale mniej więcej tak tutaj mówią. Katastrofa ekologiczna, to jest oczywiste, to wszyscy wiemy. Wyczerpanie surowców naturalnych. Superwulkan. Nie wiem, czy jaki superwulkan się znajdzie. Uderzenie meteorytu też może nas trafić, inwazja kosmitów na samym końcu jest, ale to są poważne czasopisma naukowe, które zakładają inne zagrożenia kosmiczne, oczywiście w sensie prawdopodobieństwa, to inwazja kosmitów. Nieprzewidziany wypadek z użyciem nowych technologii. No właśnie, słynna wielka pomyłka z Hyperiona, z tej książki Hyperion. No i oczywiście broń nuklearna na końcu, gdzie tak zwany Future of Humanity Institute oszacował 4% prawdopodobieństwa wyginięcia z powodu działań wojennych do 2100 roku, w tym wojna z użyciem wspomnianej już broni biologicznej, ale tylko 1% szansy wyciągnięcia z powodu wojny nuklearnej. Tak, bo wojna nuklearna raczej nie zniszczy całej ludzkości, ona może być tylko punktowa. Ciekawe, prawda? Bardzo ciekawe, no. Bardzo mi się to, bardzo ciekawe. No dobrze, ale teraz idźmy, bo moim zdaniem ludzkość niszczą sami ludzie. Przede wszystkim sami ludzie. Żaden tam kosmos, żadne kosmity, chyba że oni są z kosmosu. Proszę posłuchać, wczoraj z Kanady co się dowiedziałem. Przede wszystkim obejrzałem sobie taki filmik, gdzie pracownik RCMP, to jest ta Royal Canadian Mounted Police, czyli to jest taka oficjalna policja federalna w Kanadzie. Ci, którzy mieszkają w Kanadzie, także panie Jacku, jak pan będzie słuchał, pozdrowienia dla pana i dla żony. Znaczy odwrotnie, dla żony i dla pana. I który krytykuje i opowiada wprost ten człowiek, że to wszystko jest sztucznie robione. Tych ludzi jest jeszcze mało, no. To jest rozmowa z jednym, tłumaczy, dlaczego to robią, że oni to robią z powodu, żeby się właściwie to wszystko utrzymać i żeby zapanować nad ludźmi. Ale równocześnie ten mój znajomy z Kanady mówi, że właściwie to ludzie w to wierzą. Generalnie społeczeństwo Kanady w to wierzy. I teraz proszę. Ponad 80% zaszczepionych premier wprowadził paszporty. Od 1 listopada w Kanadzie nie wolno jechać czy latać publicznymi środkami. Nie będę mówił jeszcze tutaj innych dodatkowych rzeczy, prawda? I ludzie no, się z tym zgadzają. Nie zabronili jeszcze chodzić bez masek na ulicy, ale tylko w maskach do sklepu. Tylko zaszczepionych puszczają na koncerty, do kina, do baru czy restauracji. To jest teraz jedna rzecz, której ja zupełnie nie mogę zrozumieć. Zakaz odwiedzin prywatnych w rezydencjach, jeśli ktoś jest niezaszczepiony, to tylko ta osoba i nikt poza tym. Jeśli powiedzmy jest impreza i cztery różne rodziny się schodzą, to jeśli jedna osoba jest niezaszczepiona, tylko jedna rodzina może być plus domownicy. Kary są do 1200, powyżej 1200 dolarów kanadyjskich, proszę państwa. Pan był z żoną zawieźć papiery do takiej pracy, bo tam, jak ona się nie chciała zaszczepić, pracowała w takim, wiele lat pracowała w tej instytucji, albo ona się nie chciała zaszczepić, to nawet jej nie wpuścili do budynku. Do budynku jej nie wpuścili, ponieważ nie była wielokrotnie nagrodzona, kobieta pracowała, no ale oni po prostu, bo oni po prostu nie chcieli, bo nie chcieli jej tam wpuścić. Bo tak się traktuje ludzi teraz w Kanadzie, proszę Państwa. Tak się traktuje ludzi w Kanadzie. To jest jakaś paranoja. No. Sami widzicie. No. Nie na to, dlaczego pojęcie ekologia zostało przyjęte przez organizacje lewicowe? Ponieważ ekologia w sensie formalnym operuje gatunkami. A wszystkie te lewice operują nie jednostkami, ale gatunkami. Proszę zobaczyć partię nazistowską i partię stalinowską. To są dwie partie typowo lewicowe, które operują tylko i wyłącznie gatunkiem. Jedynka się nie liczy. Jedynka się nie liczy. Najgorsze jest to z tego wszystkiego, jak rozmawiałem z tym moim znajomym, że większość społeczeństwa jest za tym absolutnie. Co prawda dużo młodych u nas jest w Polsce też jest za tym. A się zdziwicie, ilu młodych ludzi nie będzie protestować. Nie będzie protestować, proszę Państwa, właśnie. A w tej chwili a propos tego procesu, to prawdopodobnie mnie zarzucą, że jestem antyszczepionkowcem, co jest zupełną bzdurą. No, powiedziałem. Co jest zupełną bzdurą, bo mnie te szczepionki, jak już mówiłem Państwu, nie zagrożą. Zupełnie. Okej. Okay. Co tu jeszcze, proszę Państwa? Co tu jeszcze? Nie chcę dzisiaj Państwu zawracać w niedzielę, w sobotę głowy. No. Może coś tu jeszcze będzie. Ja nie wiem, co jest w tych szczepionkach. Znaczy, ja mówiłem już o wojnie biogenetycznej. Z artykułu, o którym Państwu mówiłem, wynika, że... Wynika wyraźnie, że miałem absolutnie rację, bo te wszystkie teorie spiskowe się potwierdzają. Ale w czwartek zapraszam już na YouTube na tą audycję. Na tę audycję, którą chcę zrobić. Natomiast coś tu jeszcze miałem ciekawe, bo tutaj zaraz, bo coś jeszcze do Państwa wiedzą. O, teraz proszę Państwa a propos tego, co się dzieje. Otóż proszę Państwa, Chiny twierdzą, że mają komputer kwantowy 10 milionów razy szybszy niż Sycamore Google. Proszę Państwa, że naukowcy z Uniwersytetu Nauki i Technologii w Chinach opublikowali badania, w których twierdzą, że opracowali komputer kwantowy 10 milionów razy szybszy niż stworzony przez Google. Chiński wynalazek ma być równie zdolny do realizacji obliczeń milion razy bardziej złożonych niż jego amerykański poprzednik. I to opisuje chińska gazeta Global Times. Śmieszny jest ten artykuł, bo pisze kontrolowana przez państwo. Nie ma prasy w Chinach, nie ma prasy w Chinach niekontrolowanych przez państwo, prawda? Komputer ma się składać z 66 kubitów i wykorzystywać dwa paradygmaty technologiczne, które pozwalają na obsługę algorytmów do nieosiągalną wczesnych systemów w skalę. Szanowni Państwo, problem polega na czym innym. Oni to ma naprawdę mają. Inaczej by nie byli w stanie zrobić tego pojęcia social credit i robić tych systemów, które mają plus biometrię. To jest rzeczywiście, będzie walka i ta przyszła wojna, to jest wojna AI, proszę Państwa, wojna inteligencji. Ja nie skończyłem tej książki o tym, bo to w trzeciej części Wyzwalacza miało być o wojnie dwóch różnych AI, ale to się dzieje. Z jednej strony są Stany Zjednoczone ze swoją sztuczną inteligencją i z drugiej strony Chińczycy z kolejną sztuczną, ze swoją sztuczną inteligencją. Zobaczymy. W każdym razie to jest bardzo ciekawe. Coraz bardziej, proszę Państwa, wydaje mi się, że coraz bardziej stajemy, bo tu tak się mówi, obliczenia i tak dalej, ale proszę Państwa, mózg ludzki wykonuje... Jako jest największym komputerem kwantowym, bo wykonuje bardzo całą masę obliczeń na sekundę, żeby człowiek mógł istnieć, funkcjonować, żeby móc nadawać, pisać, robić różne rzeczy, prawda? Jeżeli doprowadzimy do takiej sytuacji, w której zrobi to jakikolwiek komputer, to jest po nas. To jest po nas, bo nie będziemy w stanie się przed tym zabezpieczyć. Ciekawe, prawda? Ciekawe, prawda? Okej. Okej. Szanowni Państwo. Przypominam, że zapraszam jutro na godzinę 10, na godzinę 10 rano. Pamiętajcie, zmienić czas. Po co to robimy, Panie Janie? Po to, że my mamy, że wiecie Państwo, my nie chcemy poznawać natury. My nie chcemy umieć żyć z naturą, umieć bardziej dopasowywać się, odkrywać, ewoluować wraz z naturą. My chcemy ją zmienić tylko i wyłącznie na nasze podobieństwo. Po prostu chcemy być Bogiem. Po prostu. Tylko tak można powiedzieć. I to idzie w kierunku zagłady. Czy organizacja życia RSS Internetu uczyni nas odpornymi na wyrafinowane ataki tych superkomputerów? Nie. Już nie jest, to już nie jest możliwe. Przekroczyliśmy. W tej chwili rezygnacja z internetu wykończy nas bardziej niż ten internet, dlatego że na to, co nazywamy internetem, to nazywamy globalną sieć połączeń, prawda, różnych. To nie chodzi o to, że my tobie rozmawiamy, ja nadaję, ale to na przykład jest dostawy prądu, dostaje różne rzeczy potrzebne nam do życia. Myśmy się od tego uzależnili. Po prostu. No. Więc wiecie państwo, przy sztucznej inteligencji osoba nie używająca internetu, odłączająca się od prądu, znaczy będzie nie tyle, że nie będzie widoczna, bo ona będzie widoczna, bo bicie serca, różne rzeczy, to też są te wszystkie czujniki, ona będzie widoczna i ona będzie podejrzana natychmiast, bo ona będzie wroga, autentycznie wroga. Tak przypuszczam. No to akurat się nadaje na książkę. No, to się akurat nadaje na książkę. No może to muszę zrobić. Okej, okay, czyli przypominam jutrzejsza audycja, a jutro imieniny obchodzą Antonin, Augusta, Alfons, Bega, Godzimir, Krzysztof, Krzysztofa, Kwintyn, Lucyla, Lucyliusz, Łukasz, Narcyz, Saturnin, Saturnina, Tomasz, Urban i Wolfgang. Wolfgang, proszę państwa, jest takie jakieś tutaj, jest takie tutaj przysłowie. Październik stoi u dwora, wykop ziemniaki, pora. Może, póki mamy. No więc właśnie. No to cóż, do jutra. Jutro o 10, oczywiście o 20.30 jak zwykle, ale jutro o 10, wszystko polskiego czasu, zapraszam. To będzie głównie audycja muzyczna, będę się cieszył, się nie będę wtrącał, czasami coś powiem, ale to rzadko. Chodzi o to, żeby po prostu sobie posłuchać i w ten niedzielny poranek odpocząć, jak gdzieś siedzieć. No to trzymajcie się. Na razie, no i do jutra. A kończymy Oberschlesien, Boży Gniew. Dobranoc.